Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Módlmy się o dar Ducha Świętego dla nas i naszych parafii, apelował papież na porannej Eucharystii. Franciszek spotkał się z premierem Kanady. Po piątkowej rzezi koptyjskich chrześcijan Egipcjanie oczekują bardziej zdecydowanego potępienia terrorystów przez zwierzchników religijnych islamu. Witam 29 maja i zapraszam na aktualności. Ojciec Święty przyjął na audiencji premiera Kanady Justina Trudeau. Spotkał się on również z watykańskim sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji. W trakcie serdecznych rozmów podkreślono dobre relacje dwustronne i wkład Kościoła w życie społeczne Kanady. Podjęto też zagadnienia integracji, pojednania, wolności religijnej oraz problemy o charakterze etycznym. W świetle niedawnego szczytu G7, w którym uczestniczył premier Trudeau, omówiono też niektóre kwestie międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu i terenów objętych walkami. Potrzebujemy rozmowy z Duchem Świętym. Musimy się uczyć słuchać Go, zanim podejmiemy decyzję. Jeżeli nie rozeznajemy tego, co się dzieje, ryzykujemy popadnięciem w wiarę zideologizowaną, mówił papież na porannej mszy. W centrum jego rozważania znalazł się Duch Święty, który porusza serca, inspiruje i wzbudza emocje.
Czy jestem zdolny do tego, aby Go słuchać? Czy potrafię prosić o natchnienie, zanim podejmę decyzję, powiem coś lub robię? A może moje serce jest spokojne, bez emocji, wyciszone? Tak, niektóre serca, gdybyśmy zrobili im elektrokardiogram duchowy, miałyby wynik liniowy, bez emocji. Także w Ewangeliach są tacy ludzie, pomyślmy o uczonych w prawie, wierzyli w Boga, znali wszystkie przykazania, ale ich serce było zamknięte, wyciszone, nie dały się poruszyć.
Choć od rzezi egipskich chrześcijan minęły już 4 dni, religijni zwierzchnicy islamu powstrzymują się od zdecydowanego potępienia tej zbrodni. Można wręcz mówić o swoistym przyzwoleniu na takie czyny. Wskazuje na to pracujący w Kairze polski jezuita ksiądz Wiesław Gontarz.
Męczeństwo 29 Koptów wstrząsnęło światem. W pierwszych doniesieniach była mowa o ostrzelaniu autobusu chrześcijańskich pielgrzymów. Z relacji świadków zbrodni, którym udało się ją przeżyć, wyłania się obraz o wiele bardziej dramatyczny. Pielgrzymi zostali wyprowadzeni z autobusu. Od każdego z nich zażądano wyznania wiary w Mahometa. Kto odmówił, został zastrzelony. Ten los spotkał również małe dzieci.
Żyjemy w kraju męczenników i okazuje się, że Kościół jest przygotowany do tego typu męczeństwa, zauważa pracujący od 30 lat w Kairze polski jezuita. Jednakże w tej tragedii najbardziej wstrząsająca jest śmierć dzieci. To ich śmierć szokuje chrześcijan i wszystkich ludzi, którzy mają sumienie. Co znamienne, egipskie media przemilczają ten aspekt zbrodni, mówi ksiądz Gontarz.
Tutaj było bardzo mało mowy o tym, że w tej grupie były dzieci. I nawet 2-letnie zostały zabite w tym zamachu. Ci, którzy wiedzą, którzy dotarli do tego typu wiadomości, no są równie zszokowani, jak to jest możliwe, że my w imię Boga, w imię religii zabijać niewinne dzieci. Chociaż dorośli też bardzo często są niewinni, bo giną przez przypadek. Ja miałem taką możliwość spotkania się z muzułmanami w tym czasie, no i padły słowa, dlaczego wy nie reagujecie, dlaczego nie bierzecie odwetu za to. Co w tym wypadku pozostaje dla nich zdziwieniem, że coś takiego jak odwet w Ewangelii nie istnieje. Dziwnym jest dla nich to, że na zło chrześcijanie nie odpowiadają złem. I to jest, wydaje mi się, siła Kościoła, siła chrześcijan, którzy są gotowi oddać życie za Chrystusa.
Ksiądz Gontarz zauważa, że egipskie media unikają też akcentowania religijnego kontekstu tej zbrodni. Podkreśla zarazem, że reakcja zwierzchników religijnych islamu na tę tragedię jest niewystarczająca.
To jest dziwne, że oficjalne środowiska islamskie, te, które reprezentują ten islam, nie występują z takim radykalnym potępieniem tego typu czynów. Że jednak jest jakieś przyzwolenie na to, że w imię religii jednak dochodzi do tego typu aktów. Nie ma odcięcia się od tego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
widzi w nich najlepszych orędowników w czasach terroryzmu. Mowa o polskich męczennikach z Pariakoto. Zabici przez komunistycznych terrorystów świetlistego szlaku ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski stali się pierwszymi błogosławionymi orędownikami w obronie przed terroryzmem, podkreśla ojciec Marian Gołąb, który odwiedził miejsce ich męczeńskiej śmierci. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na rozmowę, w której opowie nam o kulcie błogosławionych misjonarzy i przesłaniu, jakie nam zostawiają.
Pierwsze przesłanie, jakie przekazują światu, to jest wierność wierze, wierność Chrystusowi. Niezależnie od warunków życia, niezależnie od kontynentu. Druga rzecz to determinacja w powołaniu. Bycie tam, gdzie Bóg mnie posyła, głoszenie Słowa Bożego niezależnie od warunków, to w sposób szczególny przyświeca tym naszym męczennikom w ich posłudze misyjnej, w ich pracy na rzecz ludzi biednych. Trzecie takie przesłanie to ogromna determinacja w pracy dla ludzi, którzy są biedni, którzy potrzebują obecności kapłana, w sytuacji, gdzie są rzeczywiście napiętnowani przez terroryzm, który ich otacza z każdej strony, to właśnie ci misjonarze, franciszkanie zostają razem z nimi, głoszą im Słowo Boże, dostarczają wszelką możliwą pomoc, której ci ludzie potrzebowali. Oni zginęli z rąk terrorystów. Zostali beatyfikowani w chwili, kiedy świat toczy wojnę z terroryzmem, kiedy ta fala terroryzmu jest coraz to mocniejsza. I właśnie w takim momencie Kościół wskazuje na tych dwóch braci, którzy są ofiarami terroryzmu i którzy dają świadectwo swojego działania, swojego orędownictwa przed Bogiem, właśnie w intencji tych ludzi, którzy są zagrożeni terroryzmem.
Czego ojciec sam osobiście uczy się od męczenników z Pariakoto?
W ubiegłym roku, w listopadzie, miałem zaszczyt być w Pariakoto, być w Peru, odwiedzić to miejsce, gdzie ci nasi bracia zginęli z rąk terrorystów, przejechać całą tą drogę, którą właśnie zostali oni przewiezieni do miejsca męczeństwa. To było dla mnie ogromne wydarzenie, niezwykle ważne też i od strony takiej duchowej. Po raz pierwszy tam się wybrałem, tym razem jako prowincja, odpowiedzialny za tych braci. To, co chciałbym powiedzieć, to kiedy znalazłem się na tym miejscu i posłuchałem historii, w jaki sposób oni zginęli. Był tam razem ze mną ojciec Stanisław Olbrycht, który kilka dni później przyjechał na to miejsce i opowiadał, mówił o tym, że ich przyjaciele, którzy ich znali, tych naszych braci męczenników, którzy im towarzyszyli też i w tej pracy apostolskiej, zaraz następnego dnia, bo jeszcze w tym samym dniu, w nocy, kiedy oni zginęli, to tam nikt nie miał odwagi, aby dotrzeć, ale zaraz następnego dnia, wcześnie rano, znaleźli się tam i znaleźli trzy ciała leżące na środku drogi. I to, co zaraz po zabraniu ciał do szpitala zrobili, to zebrali ten piasek nasączony krwią tych braci męczenników i go pieczołowicie przechowywali po to, żeby kilka dni później pochować ich tak symbolicznie na cmentarzu parafialnym. Oni nie wiedzieli wtedy, czy ci misjonarze, którzy zginęli i będą pochowani w Pariakoto, czy też zabrani do Polski, ale chcieli za wszelką cenę, aby tam zostali pochowani, przynajmniej właśnie poprzez tą krew, żeby byli z nimi obecni. I do dziś ten grób jest na cmentarzu parafialnym, na takim zboczu góry, wydrążony w skalę. Ale też i to wytłumaczenie, Inkowie, którzy zamieszkują tamte tereny w Andach, głęboko wierzą, że człowiek, który umiera, jest pochowany, on w dalszym ciągu tam pozostaje. Duchowo jest obecny w tych górach, w dalszym ciągu Andy zamieszkuje, opiekuje się całą społecznością, całą rodziną. I tak też podeszli do tych naszych braci męczenników, robiąc pochówek tej krwi i za wszelką cenę chcieli, aby oni tam pozostali, aby ich nie opuścili. Los chciał, myślę, że opatrzność Boża tak sprawiła, że ci bracia nasi zostali rzeczywiście w Pariakoto pochowani i mamy ich tam kaplicę, gdzie jest ich grobowiec. Czyli mamy jak gdyby dwa miejsca pochówków, ten tradycyjny taki na cmentarzu w Pariakoto, na zboczu góry, ale też jest i w kaplicy obok kościoła, w którym posługiwali nasi bracia.
Spotkał ojciec tam ludzi, no, którzy znali waszych misjonarzy. Co mówili, jak ich wspominali, na co zwracali uwagę?
Kiedy odprawiałem mszę świętą, to nasi bracia mówili mi, zobacz, tutaj gra zespół. W większości w tym zespole są ludzie, którzy znali braci naszych misjonarzy, i Zbigniewa i Michała. I one do dzisiaj właśnie są w tym zespole, w tym chórze parafialnym, śpiewają tutaj, grają. I jeśli jest jakakolwiek potrzeba, gdziekolwiek, aby pojechać i dać świadectwo o tych braciach, męczennikach, o znajomości z nimi, o tym, czym dla nich była ta obecność misjonarzy, to bardzo chętnie robią, jadą i mówią o tym. A przecież wytrwanie przy kościele po tych zamachach nie było prostą sprawą. To musiała być ogromna determinacja. Nawet wtedy w urządzaniu tego pochówku, tej krwi, to oni narażali swoje życie i życie swoich rodzin, bo kiedy tą krew zbierali, to wtedy właśnie terroryści triumfowali swoje zwycięstwo. Uważali, że z chwilą, kiedy ci męczennicy zostali zabici, to już jest koniec historii. Natomiast oni właśnie z tej wielkiej miłości i szacunku dla tych misjonarzy zrobili to, urządzili pochówek. To jest przedziwne. Właśnie kiedy ja tam przyjechałem, no to już nie było znaku po terrorystach, którzy jeszcze 25 lat temu z uśmiechem patrzyli i tak szyderczym uśmiechem na tych, którzy zbierali tą krew. A dziś właśnie ci, którzy wtedy zbierali i z taką wielką nadzieją i też wiarą i z narażeniem swojego życia, to dzisiaj właśnie z uśmiechem śpiewają publicznie w czasie mszy świętej pieśni i dają świadectwa. Po prostu Jezus wygrał. Jezus wygrał. Zmartwychwstanie Jezusa tam jest w triumfie.
To zebranie przez nich tej krwi z piaskiem to chyba też pokazuje, może nawet jeżeli nie byli świadomi, jak ważna jest ta krew. Jakieś takie przekonanie, że to jednak było coś więcej niż zwykła śmierć, prawda? Że to było jednak męczeństwo.
Ojciec Michał zginął w sierpniu, więc w kwietniu wysłał list do swojej bliskiej znajomej, w którym opisał sytuację w Pariakoto. I w tym liście też jasno zaznaczył, że w każdej chwili możemy tutaj zginąć, ale Bóg najlepiej wie, czy ma to się stać i kiedy, jeśli już. Nie pisał tego do swojej mamy, ani do nikogo z rodziny, żeby ich nie przerazić. Napisał do swojej koleżanki, prosząc ją o dyskrecję. Czyli widzimy już w kwietniu, wie dokładnie o tym, że to go czeka. Najprawdopodobniej, bo widział, co się dzieje. Wszyscy opuszczali tą miejscowość, dzieci wyjeżdżały, młodzież wyjeżdżała, żeby nie być zwerbowanym do ruchu właśnie tego terrorystycznego. I to ludzie widzieli, ostrzegali ich nawet w tym samym dniu, kiedy się ten mord dokonał. Nasi bracia mieli ostrzeżenie, że uciekajcie, bo to może być dzisiaj. Oni jednak tego nie zrobili. Oni tam zdecydowali się, żeby zostać z pełną świadomością. Oddawali życie. I to było niezwykle porażające świadectwo dla tamtych ludzi, dla Indian, którzy później nie mieli najmniejszych oporów, żeby dać im na końcu taką przysługę w postaci właśnie tej pozbieranej krwi, tego pochówku, wyprania ubrań po tym zamachu, bo to też jest taka tradycja właśnie, kiedy ktoś umrze wśród Inków, przychodzą ludzie, najbliższa rodzina, piorą ubrania. Ciała ich zostały zabrane do szpitala na oględziny, do Cimbote, a tutaj oni po prostu wszystkim się zaopiekowali. I płótna wszystkie, i właśnie nawet ta krew. To z wielką pieczołowitością było przechowywane i później nam przekazane jako franciszkanom. Dlatego też mamy relikwie drugiego stopnia, których jest tyle, bo ci ludzie to wszystko zgromadzili później. Nie pozwolili, żeby to zniknęło. Oni byli przekonani, że to są szczególni ludzie, którym się należy ogromny szacunek i tam nie było wątpliwości, że to są święci.
Od dawna się mówi, że krew męczenników jest źródłem nowych chrześcijan. Jak teraz wygląda ta wspólnota i jak ona żyje? Bo to 25 lat to jest szmat czasu. Jakie są owoce tego męczeństwa waszych franciszkanów?
Już tutaj powiedziałem o tej sytuacji chociażby z tą scholą przyparafialną, z ludźmi świeckimi, którzy są zaangażowani też i w działalność pastoralną w tamtym terenie. Mamy też i ośrodek dla dzieci z gór, które potrzebują takiej pomocy, czyli prowadzimy taką działalność socjalną.
Wy jako franciszkanie jesteście obecni w Pariakoto?
Jesteśmy ciągle. Kilka dni po męczeństwie, zakon się zastanawiał, na ile jest tam bezpiecznie i kto mógłby wrócić, bo były też i pogróżki pod adresem innych misjonarzy, którzy wtedy też i byli w Limie, żeby opuścili, jednakże my zostaliśmy w Limie. Był czas, że bracia dojeżdżali w asyście policji i wojska do Pariakoto, żeby tam być na chwilę, zatroszczyć się o kościół i wyjeżdżali z powrotem, ale przyszedł czas, że jeden z nich po prostu tam wrócił i zaczął żyć i tam mieszkać. Tak bardzo dyskretnie i do dziś tam jest ojciec Stanisław Olbricht. to właśnie on opowiadał mi o tych historiach związanych z cmentarzem, z krwią, kiedy oprowadzał mnie po tych miejscach i opowiadał o tych ostatnich dniach męczeństwa.
Kult męczenników z Pariakoto bardzo mocno się rozwija. Są to dwie postaci, które bardzo pociągają. Jak ojciec spotyka się z ludźmi, którzy właśnie pytają o nich, o co pytają, o jaki wymiar ich życia, posługi.
Na pewno pojawiają się pytania o ich powołanie, zwłaszcza powołanie misyjne. Jak to się stało, że oni tam dotarli do Pariakoto? Czym się zajmowali? Jaką działalnością? Są pytania też o kontekst ich śmierci. Coraz bardziej odkrywamy ten kontekst ich wolnej woli i takiego osobistego, świadomego oddania życia. Oni nie byli zaskoczeni, oni nie byli przymuszeni, oni mogli stamtąd wyjechać. Nie zrobili tego, zostali na miejscu. Są też i pytania, dlaczego akurat jest taka popularność. Ja odpowiadam, że jest to pewien znak czasu. Pan Bóg daje takie znaki czasu, które trzeba odczytać. Bo to nie jest przypadek, że oni zostali beatyfikowani właśnie dziś. Zostali pokazani przez Kościół jako ważne osoby. My musimy ten znak czasu odczytać. Czytamy go w kontekście terroryzmu. No bo, wie pan, ja byłem też na misjach, pracowałem w Ugandzie i kontekst pracy misjonarza wszędzie jest podobny. Wszędzie są zagrożenia właśnie zdrowia, wszędzie są wyzwania, jeśli chodzi o kulturę, wszędzie jest posługa też i socjalna. W każdym miejscu mamy doświadczenie też i spotkania z chorobami. To wszędzie jest. I to jest w Afryce, tam gdzie ja pracowałem w Ugandzie, i to jest i było w Peru. Ale nie to akurat wyróżnia ich. Ich wyróżnia ten właśnie ostatni moment determinacji w powiedzeniu Panu Bogu tak do samego końca. Pozostania tam, gdzie ludzie ich potrzebowali, gdzie Pan Bóg ich posłał, gdzie ludzie ich potrzebowali. To jest to, co jest takim ważnym znakiem czasu, który dzisiaj przemawia. I Kościół nam ich stawia jako nie tylko takie wzory do naśladowania, ale w ich postawie odczytujemy świeżość wiary, przekonanie, że Jezus żyje. No bo po co oddawać życie, jeśli nie byłoby, jaka by była inna motywacja, jeśli nie przekonanie, że Jezus żyje i że tam ich posyła. To jest taki ważny głos, który naprawdę budzi sumienia i serca ludzi, który przypomina o Jezusie żyjącym, który przypomina o powołaniu i tym chrześcijańskim, i tym powołaniu franciszkańskim i misyjnym, powołaniu do męczeństwa. Przypomina o pracy dla ludzi ubogich, dla biednych i to pracy aż do końca.
A czy zastanawiał się ojciec kiedyś, dlaczego właśnie w Krakowie przy relikwiach męczenników z Pariakoto wybrzmiała ta przejmująca modlitwa papieża Franciszka o ochronę świata przed terroryzmem?
Ja byłem aktywnie zaangażowany w organizację tej wizyty. Przyjechałem tutaj do Rzymu, spotkałem się z Ojcem Świętym. Próbowałem go przekonać do tej wizyty u nas w Bazylice i do tej modlitwy, wypowiedzenia jej, będąc osobiście przekonany, jak to jest niezwykle ważne. To była 25. rocznica ich śmierci. Opisałem też i świadectwa, które dochodziły do nas z Brukseli czy z innych krajów, gdzie ludzie dawali świadectwa, jak oni cenią sobie tych naszych dwóch braci męczenników w tym kontekście zagrożeń przed terroryzmem. No i Ojciec Święty przyszedł i tę modlitwę wypowiedział, rozpoczął oficjalne krucjatę różańcową, poświęcił różańce właśnie z tymi relikwiami naszych braci. I później po wyjściu jego z naszej bazyliki miałem telefon od kogoś z ochrony, kto był bardzo blisko Ojca Świętego. I Ojciec Święty podzielił się z tymi swoimi współpracownikami i mówił, że to było niezwykle ważne spotkanie, niezwykle ważna wizyta. No, to było dla mnie takie ujmujące, bo rzeczywiście tutaj Ojciec Święty wykazał się ogromną wrażliwością na ten temat i później głęboko to przeżył.
Przypomnę, że moim gościem był dziś ojciec Marian Gołąb, prowincjał franciszkanów konwentualnych w Krakowie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.